Rozmawiała brytyjska gazeta, twierdzą nawet, że oba konflikty zaczynają się łączyć. Tomasz Urchowski, TOK FM.
Działania ministry zdrowia to chaotyczna próba znajdowania oszczędności kosztem pacjentów, mówił w poranku TOK FM poseł partii Razem Maciej Konieczny.
Razem rozpoczęła zbiórkę podpisów pod wnioskiem o dymisję ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Gręty.
Wniosek jest przy okazji cięć w wydatków na diagnostykę. Czyli ograniczamy diagnostykę, co oznacza, że ludzie będą się leczyć później i drożej. Nie ma to żadnego sensu także z perspektywy po prostu budżetowej. A jest takim chaotycznym cięciem. No. Część pójdzie do prywatnego sektora, jeżeli będzie ją stać. I myślę, że to jest klucz do zrozumienia tego, co się dzieje, że to jest irracjonalne z perspektywy interesu społecznego i jest racjonalne z perspektywy prywatnego biznesu, który na tych deficytach publicznej ochrony zdrowia zarabia. Już trudno się oszukiwać, że to jest przypadek. Mamy do czynienia z planowym zwijaniem publicznej ochrony zdrowia, na czym zyskują prywatne firmy medyczne i to dotyczy tak diagnostyki, jak i zamykanych miejsc na oddziałach szpitalnych.
Jednym z rozwiązań tej sytuacji, zdaniem partii Razem, byłoby ograniczenie, a wręcz zlikwidowanie kontraktów lekarzy na rzecz regularnych umów o pracę.
Dzięki temu, zdaniem posła Koniecznego, budżety szpitali nie będą w większości przeznaczane na wynagrodzenia medyków.
Brak limitów finansowych na świadczenie opieki zdrowotnej nie jest receptą dla jej sprawnego funkcjonowania, mówił w EKG. W TOK FM, mówiła w EKG w TOK FM dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.
Narodowy Fundusz Zdrowia, szukając oszczędności, zapłaci mniej za świadczenia wykonane ponad limit zapisany w kontrakcie. Chodzi o to, żeby te pieniądze mądrzej wydawać, podkreślała ekspertka w rozmowie z Maciejem Głogowskim.
Gdy my mówimy dzisiaj i jesteśmy przerażeni tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie płacił za badania radiologiczne na przykład. Nielimitowe świadczenie badań obrazowych sprawiło, że my prawie na każdy problem idąc do lekarza mamy oczekiwanie, że będziemy mieli skierowanie na tomograf lub rezonans. Dostajemy takowe skierowania na SOR-ach, bo widzimy, jak wysoka jest preskrypcja lekarska skierowania na takie wysokospecjalistyczne badanie na SOR, które nie ma uzasadnienia klinicznego. I to jest bardzo ważny element. Nielimitowość wygenerowała mechanizmy, w których oderwaliśmy się od wskazań klinicznych.
Ale to wybrała pani dosyć taki skrajny przykład, a jest pewnie szereg innych, które być może nie niosą za sobą aż takich konsekwencji.
Mogę podać inny. Poradnia alergologiczna. Dla niej cięcie nadwykonań jest rzeczywiście bardzo ryzykowne dla pacjenta.
Pierwotnie fundusz planował płacić 40% za badania wykonane po wyczerpaniu kontraktu, jednak po konsultacjach projektu stawki podwyższył. W sumie NFZ, w którego budżecie jest wielka finansowa dziura, ma oszczędzić na zmianach ponad 600 milionów złotych.
System ochrony zdrowia przechodzi transformację, a ona wiąże się z problemami. Przyznają politycy koalicji rządzącej, ale jednocześnie zapewniają, że Ministerstwo Zdrowia robi wszystko, by tych problemów nie odczuli pacjenci.
Szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Gręda podkreśla, że musi wyciągnąć wnioski z tego, co w systemie widać.
Nie możemy bezkrytycznie podchodzić do sytuacji, w której od 2021 roku czterokrotnie wzrosło finansowanie świadczeń, dodaje.
Co to dokładnie oznacza? O to polityków w Sejmie pytał Maciej Kluczka.
Diagnostyka to podstawa ochrony zdrowia, ale musi być prowadzona z głową, mówi członek Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
Nie ma absolutnie żadnego zagrożenia, że osoby, które będą potrzebowały wykonania takiej diagnostyki, że nie będą miały jej wykonanej. Chodzi o to, aby nie wykonywać takich badań nadmiarowo. Musimy stać na straży pieniędzy publicznych.
Poseł Witczak wniosek partii Razem o odwołanie ministra zdrowia ocenia jako populistyczny, ale zgadza się z posłem Maciejem Koniecznym, który w TOK FM mówił o tym, że nie może być tak, że większość budżetu szpitali przeznaczanych jest na wynagrodzenia lekarzy.
W wielu szpitalach powiatowych środki, które trafiają z NFZ-u, są przeznaczane w 90% na wynagrodzenia. Nie tak to powinno wyglądać i te działania krok po kroku, które podejmuje pani minister, są naprawdę słuszne.
Wniosek partii Razem najprawdopodobniej wesprze PiS, ale to nie wystarczy, by panią minister odwołać, mówi Dariusz Wieczorek z Lewicy.
Odwołanie minister niczego nie zmienia. Dzisiaj trzeba rzeczywiście rozmawiać i w koalicji, i w opozycji o tym, jak problem ochrony zdrowia rozwiązać.
Debata nad pracą Ministerstwa Zdrowia i wniosek o odwołanie jej szefowej będzie przedmiotem prac Sejmu w kwietniu. Maciej Kluczka, TOK FM.
No, tym, co jest istotne w reformowaniu ochrony zdrowia i czy służy, czy niekoniecznie temu dyskusja na temat szczepionek kupowanych 5 lat temu. O tym jeszcze dziś w TOK 360.
Już za parę chwil resort energii ogłosi maksymalne ceny detaliczne paliwa, które będą obowiązywać przez całe święta. Przepisy o cenie urzędowej przewidują, że ceny ogłasza się tylko w dni robocze.
A że dni roboczych przed nami jakby mniej, to oznacza, że ogłoszona dziś cena maksymalna obowiązywać będzie od wtorku.
Do wtorku. Tymczasem Rada Fiskalna, która ma recenzować finansowe poczynania rządu, nie zostawia suchej nitki na rządowym pakiecie paliwowym. Listę zarzutów do programu CPN napisała długą.
Według niej to działanie doraźne, kosztowne i niewłaściwie ukierunkowane, fatalnie wpływające na państwową kasę, mówił w poranku TOK FM gość Jacka Żakowskiego, członek Rady Fiskalnej Jacek Tomkiewicz.
Przecież my absolutnie nie usuwamy problemów. Od akcyzy i VAT-u nie wzrośnie ilość produkcji ropy naftowej. To, że zaraz wszystko będzie droższe, bo trzeba dowieźć i zużyć benzynę, to na to nie wpływa VAT, bo przecież przedsiębiorcy odliczają VAT i trzeba to Polakom jasno powiedzieć. No, a przede wszystkim nas na to po prostu nie stać. Mamy rekordowy, wysoki deficyt budżetowy, mamy rosnący dług publiczny, właśnie opublikowane zostały dane. 7,2 deficytu, 59,97 dług publiczny, czyli jak policzymy porządnie do PKB, to jesteśmy na granicy konstytucyjnej, czyli proponujemy rozwiązanie, które jest nieskuteczne, nas na to nie stać.
A czy rząd proponuje?
Nie ma nikogo odważnego, kto by powiedział, że nie, w interesie Polaków nie jest to, żeby zużywać więcej benzyny, tylko żeby mniej. W interesie Polaków nie jest nie to, żeby był większy deficyt publiczny, tylko mniejszy.
Zdaniem Rady Fiskalnej, im dłużej program będzie obowiązywał, tym trudniej będzie go później wycofać, a jeśli działałby do końca roku, wtedy trzeba będzie przeliczyć budżet państwa na nowo.
Pakiet CPN obniżający ceny paliw nie zagwarantuje, że cena za litr oleju napędowego nie przekroczy 9 zł, przyznają rządzący, ale zapewniają, że rozwiązanie to sprawi, że zawsze będzie ona najniższa z możliwych w danej sytuacji.
Według ministra aktywów Wojciecha Balczona możliwe są jednak spekulacje na globalnym rynku paliw, na co polskie władze wpływu mieć nie będą, a to oznacza, że mimo przyjętego rządowego pakietu cena paliwa może wystrzelić w górę. O czym więcej Tomasz Węskę.
Prognozowanie cen paliwa jest niezwykle trudne z powodu nieprzewidywalności sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rządzący niechętnie odpowiadają na pytanie o to, czy pomimo przyjętego pakietu CPN cena paliwa do diesla może mimo wszystko sięgnąć granicy 9 zł za litr. Minister aktywów Wojciech Balczun przypomina, że mechanizm wyliczania ceny paliwa w Polsce wciąż zależy od ceny baryłki ropy na świecie.
Mechanizm CPN, on jest zawieszony w kontekście rynkowym. My przecież na podstawę tej decyzji wpływu nie mamy, bo nie wiemy, jak będzie się kształtowała cena hurtowa, co się zadzieje jeszcze na świecie, kto przekieruje w którą stronę tankowiec, bo w tej chwili jest wielka przestrzeń w systemie globalnym na spekulacje.
I cena litra paliwa w Polsce może rosnąć jeszcze długo, choć jak zapewnia szef resortu aktywów, mechanizm CPN będzie gwarantował jej możliwie najniższy poziom.
Cena, która będzie ceną maksymalną, jest zawsze niższa od tej ceny, która by wynikała z obiektywnego wyliczenia ceny w oparciu o to, co się dzieje na giełdach.
Według danych Orlenu w Polsce każdego dnia kierowcy tankują na stacjach państwowego koncernu średnio ponad 20 milionów litrów paliwa. Tomasz Węskę, TOK FM.
Prezydenckie weto w sprawie programu SAFE sprawia, że polska policja nie kupi uzbrojenia i podstawowego sprzętu ochronnego dla funkcjonariuszy.
Reporter TOK FM dotarł do listy zakupów policji, które były planowane, ale zrealizowane nie zostaną.
To między innymi broń, kamizelki i hełmy kuloodporne oraz transportery opancerzone. Szymon Kępka.
Z danych, do których dotarłem, wynika, że formacja będzie musiała drastycznie ograniczyć planowane zakupy. Zamiast około 46 tysięcy pistoletów maszynowych do 2029 roku policja kupi niewiele ponad 3 tysiące takich pistoletów. Podobne redukcje dotyczą wyposażenia ochronnego. Liczba hełmów kuloodpornych ma być niższa o około 1/3, a kamizelek ochronnych o blisko 20%. Generał Rafał Kochańczyk, wicekomendant główny policji.
Podczas zabezpieczeń, znaczy podczas jakichś działań policji widzimy policjanta przykładowo w niebieskim hełmie wzór 67 stalowym. Gdyby był safe, te hełmy moglibyśmy w całości wymienić na hełmy kompozytowe, kevlarowe, które spełniają wszystkie normy, jeżeli chodzi o balistykę.
Na liście skreślonych albo ograniczonych inwestycji znalazł się także specjalistyczny sprzęt. Między innymi maski przeciwgazowe, transportery opancerzone czy pojazdy do przewozu materiałów wybuchowych. To oznacza nie tylko wolniejsze unowocześnienie policji, ale też realne ryzyko dla bezpieczeństwa samych funkcjonariuszy. Pytałem o to właśnie właśnie generała Kończyka.
Bez programu Safe Polski Policjant będzie mniej bezpieczny, gorzej wyposażony?
Może nie tyle, co mniej bezpieczny. Szanowni Państwo, budżet policji jest tak jak nasz budżet domowy. Żeby coś kupić, trzeba z czegoś zrezygnować. W związku z tym to nie jest tak, że my nie damy sobie rady, nie przeżyjemy. Tylko po prostu kupimy mniej.
Brak finansowania blokuje również rozwój nowych technologii w policji, w tym ogólnopolskiego systemu antydronowego i narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Szymon Kępka, TOK FM.
Załoga misji Artemis II leci już w kierunku Księżyca. Astronauci opuścili orbitę okołoziemską.
I jest to fascynujące. To pierwszy taki przypadek od misji Apollo 17 od 1972 roku.
Teraz, nawet gdyby pojawiły się jakieś problemy, załoga nie może już przerwać misji. W ciągu najbliższych dni zbliży się do Księżyca i dopiero korzystając z jego grawitacji wróci na Ziemię.
Kapsuła Orion mimo drobnych problemów funkcjonuje bez zarzutu, a cała załoga jest w dobrym nastroju, w dobrym zdrowiu i cieszy się naprawdę wyjątkowo widokami, a więcej opowie Błażej Kulesza.
Best of luck to you and safe travels.
W ten sposób kontrolerzy z NASA żegnali załogę misji, która pierwszy raz od ponad pół wieku opuszczała orbitę okołoziemską. Cały świat jest z wami, obserwujemy każdą chwilę tej podróży i będziemy wam kibicować, gdy wrócicie i będziecie kontynuować podróż. Załoga misji miała też okazję pierwszy raz podzielić się wrażeniami z księżycowej podróży, mówi Jeremy Hansen. Mamy teraz przepiękny widok na ciemną stronę Ziemi oświetloną przez Księżyc. Fenomenalne. Pod koniec 10-dniowej misji astronauci będą mogli przez godzinę obserwować zaćmienie Słońca, ale załoga w drodze na Księżyc mierzy się z bardziej przyziemnymi problemami, jak na przykład zapchana toaleta. Tu na wysokości zadania stanęła amerykańska astronautka Christina Koch, której udało się naprawić sprzęt za, uwaga, 23 miliony dolarów. To ja jestem kosmicznym hydraulikiem. Toaleta jest prawdopodobnie najważniejszym sprzętem na pokładzie, więc trochę odetchnęliśmy z ulgą, gdy okazało się, że wszystko jest w porządku. Problem wynikał z długiego postoju i potrzeby rozruszania sprzętu. Na szczęście wszystko działa. Przed załogą kolejne wyzwania. W poniedziałek wielkanocny astronauci zbliżą się do Księżyca na najmniejszą podczas tego lotu odległość. Załoga ma też pobić rekord lotu, oddalając się od Ziemi bardziej niż jakikolwiek człowiek w historii. Błażej Kulesza, TOK FM.
A tymi, którzy najbardziej oddalili się od Ziemi, byli astronauci Apollo 13, więc może niech na tym porównania się skończą, bo tamta misja nie szła najlepiej. O tej misji w TOK 360 dziś więcej, o tym, co astronauci widzą. Może niekoniecznie co jedzą, ale na przykład jak ćwiczą, bo to też jest bardzo ciekawe. Jeden mały sprzęt, a można go wykorzystać na wiele sposobów. O tym jeszcze dziś. Tamara, ty święta wolisz spędzać raczej w domu z rodziną, czy u rodziny, czy potrafisz uciec?
Nie, uciec absolutnie nie. Święta to absolutnie rodzina. Czasem trochę w domu z rodziną, czasem u rodziny innej w domu, więc pomiędzy.
Ale te trendy się zmieniają. Są tacy, którzy uciekają, może nie nazywają tego ucieczką, może to nie jest ucieczka, może to jest alternatywa. O tych trendach wyjazdowych również dziś w TOK 360. 12.15 o 12.20 informacje.
Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
To jest TOK 360 w południe. Po południu już 17 minut. Niedługo powinniśmy poznać urzędowe ceny paliw na najbliższych kilka dni. Obowiązywać będą aż do wtorku. Te wysokie ceny paliw, jakie obserwujemy na stacjach benzynowych, związane są oczywiście z wojną prowadzoną przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko Iranowi. Związane są z cenami ropy na rynkach, a więc też zablokowaniem przez Iran cieśniny Ormus, ale Iran razem z Omanem rozmawiają o zasadach współpracy przy monitorowaniu ruchu przez cieśninę Ormus. Co to dokładnie miałoby oznaczać? O tym również dziś w TOK 360. Mówiłem, że za chwilę poznamy. Chwila minęła. Minister Energii ogłosił, że od jutra do wtorku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 21 groszy, 98 6 zł 82 grosze, a diesla 7 zł 87 groszy. To ceny na trochę dłużej obowiązywać będą do wtorku włącznie. 12:18. O 12:20 informacje TOK FM, na które zaprasza Tamara Pawlik-Lipska. A po informacjach o tym, co jest ważne w ochronie zdrowia i dlaczego niekoniecznie są to kwestie zakupu szczepionek sprzed lat.
Autopromocja. Pisarki i pisarze.
Ja tęskniłam za tą częścią, którą moja mama odcięła, ale zrobiła to z miłości.
Zapraszam na spotkanie z Agatą Tuszyńską, wybitną biografistką i poetką o zmaganiu się z własną żydowską tożsamością. Zapraszam o godzinie 10 w najbliższą niedzielę. Mikołaj Wizut.
Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
A teraz czas na szybką prognozę. Na Allegro widać już pierwsze oznaki wiosny. Jak idzie wiosna, to czas na przeceny. Zobacz, jak rozkwita wybór okazji na Allegro i korzystaj z niższych cen na produkty z różnych kategorii.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
Gdy ludzie potrzebują go najbardziej, na Orlen Stop Cafe wchodzi on z całą na biało. To legendarny mega hot dog z białą kiełbaską. Podobno parówki mówią do niego: wasza mega soczystość. Teraz mega hot dog z białą kiełbaską z napojem do wyboru za 12,99 z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Najniższa cena od wprowadzenia oferty 13,99. Szczegóły promocji na witaj.pl/biała. Orlen.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12:20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Litr benzyny 95 za 6,21, 98 za 6,82, a oleju napędowego 7,87. Minister energii podał przed chwilą obowiązujące od jutra do wtorku maksymalne ceny paliw. Jest areszt dla mężczyzny, który strzelał w fabryce w Łodzi. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Wcześniej przedstawiono mu między innymi zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. 42-latek w środę strzelał do swojego byłego kierownika w fabryce w Łodzi. Ceny energii będą wyższe przez bardzo długi czas, twierdzi unijny komisarz do spraw energii Dan Jurgensen. Według Financial Times Unia Europejska rozważa wszystkie możliwości, w tym racjonowanie paliwa i uwolnienie większej ilości ropy z rezerw awaryjnych. Komendant miejski policji w Przemyślu stracił prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o 63 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Został ukarany również punktami karnymi i mandatem. Wykroczenia dopuścił się nieoznakowanym radiowozem. Pasażerem był jego zastępca.
Mam pewną wątpliwość, czy taki komendant policji jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. 12:21, Adam Mozga gościnią TOK 360 jest teraz dr Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie odwraca, nie przesłania nam tego, co ważne, dyskusja o zakupach szczepionek sprzed 5 lat i konieczności oddania pieniędzy Pfizerowi. Ja wiem, że 6 miliardów piechotą nie chodzi i lepiej mieć niż nie mieć, ale mam wrażenie, że w ochronie zdrowia dzieje się coś ważniejszego teraz.
No, w ochronie zdrowia dzieje się bardzo dużo i w sposób, który jest nie za bardzo zrozumiały dla interesariuszy. Mamy do czynienia w tej chwili z taką reformą i niereformą, czyli słyszymy o cięciach w tak zwanych nadwykonaniach, w szczególności w diagnostyce. Te cięcia są różnie uzasadniane, ale w tle jest ogromny deficyt budżetowy Narodowego Funduszu Zdrowia. Deficyt, o którym wszyscy wiedzą już od dłuższego czasu, że będzie się pogłębiał, a jednocześnie nie ma żadnych działań, które służyłyby dołożeniu środków do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zamiast tego mamy informacje o oszczędnościach, o ograniczaniu kosztów bez zmiany samej filozofii działania tego systemu, bez zmiany tego, co ten system i jak kupuje. I to oczywiście musi budzić niepokój, dlatego że krytycy zwracający uwagę na to, że tak przeprowadzone zmiany nie doprowadzą nas do bardziej racjonalnego systemu, tylko do komercjalizacji, mają bardzo dużo racji. Z czym mamy do czynienia? Jeżeli obecnie w systemie wszyscy są przyzwyczajeni, że tak powiem, do wykonań, w tym nadlimitowych, to w sytuacji, w której następuje cięcie na badaniach diagnostycznych do takiego poziomu, który szpitalowi przestaje się opłacać, placówce przestaje się opłacać, jest ogromne ryzyko, że ta placówka po wyczerpaniu limitów nie będzie tego badania dalej wykonywać. Nie ma tutaj takiego mechanizmu, żeby zracjonalizować te badania, czyli nie wprowadzamy na przykład w przypadku tomografii komputerowej, o której się dzisiaj zrobiło głośno na portalach społecznościowych, że my w Polsce jej robimy de facto za dużo, to nie, można się z tym zgodzić, tak? Porównawczo wygląda na to, że część tych tomografii robimy za dużo, ale my tnąc jakby porówno, prawda, na nadwykonaniach, nie powodujemy, że ta tomografia trafi do tych pacjentów, którzy ją potrzebują. Po prostu ci, którzy potrzebują, po wyczerpaniu się limitów, najprawdopodobniej będą musieli albo zrobić to komercyjnie, albo szpital zrobi to poniżej własnych kosztów, czyli de facto się zadłuży. I ogromny problem, jaki teraz widzimy, to to, że sytuacja w systemie ochrony zdrowia jest jakby zarządzana na takim poziomie, na którym, na poziomie Excela, tak? Czyli żeby zgadzały się tabelki. Bez zejścia do poziomu klinicznego, bez narzucenia pewnych standardów, nie doprowadzimy do bardziej racjonalnego wydawania środków.
Czyli najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czego my chcemy w tej ochronie zdrowia, a potem dopasowywać do tego tabelki, a nie dopasowywać tabelki do tego, co możemy osiągnąć. Tak to rozumieć?
My tak naprawdę wiemy, że chcemy, żeby tomografia komputerowa trafiała do tych pacjentów, którzy jej potrzebują, a nie do tych, którym anusz się przyda, prawda? I teraz musimy sobie odpowiedzieć, jak to zrobić. Cięcie wycen nie spowoduje tego samo z siebie. Tu mamy do czynienia z koniecznością narzucenia pewnych standardów, całych ścieżek, wskazania, kiedy to jest potrzebne, a kiedy nie. Bo część tak zwanych badań nadmiarowych, w szczególności w szpitalach publicznych, wynika ze zjawiska medycyny defensywnej, czyli robi się pewne badania na wyrost, dlatego że lekarze obawiają się odpowiedzialności, i to odpowiedzialności karnej
albo
często.
Albo dlatego, że się te badania opłacają.
Też tak bywa.
Pomagają podreperować kasę.
Nie tylko lekarzom, ale też szpitalom. I wszystkie sznurki prowadzą do Narodowego Funduszu Zdrowia, do Ministerstwa Zdrowia. I to są te instytucje, które kształtują zachowania. I zamiast kształtować te zachowania w sposób służący racjonalnemu wydawaniu środków, mamy teraz pomysł, żeby po prostu przyciąć finansowanie. Tylko że to nie doprowadzi nas do bardziej racjonalnego gospodarowania pulą badań, ponieważ takiego mechanizmu na razie nikt nie ogłosił. Więc możemy się spodziewać, że badania zostaną jakby zrobione do wyczerpania limitów w tej samej logice, której przecież nikt w tej chwili nie zmienia. No, a potem pacjenci staną przed dylematem, czy kupić te badania komercyjnie, a szpitale czy pacjentom robić badania, zadłużając się po raz kolejny na tej naszej słynnej, prawda, na tej naszej słynnej ścieżce do nieustającego niedofinansowania szpitali.
Tak, ta finansowa pętla naszej polskiej ochrony zdrowia się po prostu coraz bardziej zaciska. Bardzo dziękuję. Dr Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, była gościnią TOK 360, 12:28. A już teraz gościem TOK 360 jest Paweł Kunc, dziennikarz, ekspert rynku turystycznego, redaktor naczelny panpodróżnik.com. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Święta tuż, tuż. Gdzie pan teraz jest?
No, aktualnie złapaliście mnie na Cyprze. Tuż przed samymi świętami mam okazję sprawdzać, czy faktycznie obecna sytuacja geopolityczna ma wpływ na ruch turystyczny na tej pięknej wyspie. No, pamiętajmy o tym, że jest to jedna z ulubionych destynacji, o ile możemy tego niezbyt fortunnego słowa, którego nie lubimy jako dziennikarze branżowi użyć, wśród polskich turystów.
I jak jest? Tak szybko zapytam.
Jest bezpiecznie, jest spokojnie, jest mniej turystów niż zazwyczaj o tej porze roku. No, związane jest to oczywiście z tym, że turyści z Izraela oraz z krajów rosyjskojęzycznych w tym momencie mają dość utrudnioną drogę na Cypr. Natomiast dla wszystkich turystów z Polski, którzy niezależnie od tego, czy wybierają się w ramach wyjazdów zorganizowanych przez biuro podróży, czy też w ramach wyjazdów indywidualnych, no, pragnę uspokoić. Tutaj naprawdę nic się złego nie dzieje, jest bardzo bezpiecznie. Jedyny incydent, który miał miejsce z dronem, który uderzył w bazę wojsk brytyjskich w Akrotiri, miał miejsce w pierwszych godzinach konfliktu, czyli ponad miesiąc temu. Od tego czasu jest absolutna cisza, spokój, więc no, jest to jedno z miejsc, które można rekomendować na szybki city break albo na dłuższy pobyt, nie tylko wakacyjny. No,
powiedział pan, że przed świętami pan sprawdza, zdarza się panu święta spędzać niekoniecznie w Polsce?
Tak, to jest taki trend, który nie tylko ja, ale też wielu spośród moich znajomych wdraża w życie, dlatego że Polacy starają się spędzać święta wielkanocne coraz częściej, nie tyle w domu podczas tych wszystkich, nazwijmy to, obowiązkowych rzeczy, które należy wykonać, ale właśnie szukając chwili oddechu i wytchnienia poza naszymi granicami. No i tutaj nie ma oczywiście zdziwień. Z roku na rok Wielkanoc jest coraz popularniejszą okazją do takiego wyjazdu. A gdzie jeździmy? No jeździmy tam, gdzie jest ciepło, czyli południe Europy, czyli właśnie Cypr, na którym teraz jestem, Malta, Hiszpania, piękne włoskie wybrzeże. No to są właśnie miejsca, które w ramach takich wyjazdów okołoświątecznych królują w rankingach polskich turystów.
A to jest ucieczka od świąt, czy niekoniecznie? Czy są też kierunki, które właśnie ze względu na święta zyskują pewną wartość? Ta Malta zwróciła trochę moją uwagę.
Tak, Malta notuje bardzo duże wzrosty, jeżeli patrzymy na twarde dane i statystyki. Związane jest to także z tym, że Malta traktowana jest jako tak zwana bezpieczna przystań, safe harbor. W momencie, w którym szukamy możliwości wyjazdu na południe Europy, no mamy te czynniki ekonomiczne, cała ta sytuacja geopolityczna, która aktualnie jest na Bliskim Wschodzie, to Malta jest naprawdę rozsądną alternatywą dla miejsc, które może nie do końca uważamy, że będą bezpieczne, na przykład południowa granica Turcji, to Turcja zawsze była tym miejscem, gdzie Polacy bardzo tłumnie odwiedzali ten kraj, nie tylko w okresie letnim, ale także właśnie świątecznym. Teraz to przesunięcie środka ciężkości jest dość mocno widoczne i zakładam, że turyści z Polski, którzy właśnie na Maltę zdecydują się w ramach swoich odwiedzin, będą zachwyceni.
Ale ja też pomyślałem o tej Malcie, dlatego że wydaje mi się ona takim kierunkiem, który właśnie ze względu na święta święta staje się szczególnie ciekawy ze względu na świąteczne tradycje, więc wyobrażam sobie, że ten trend, żeby niekoniecznie święta spędzać przy stole, ale spędzać je również w podróży, niekoniecznie musi być trendem antyświątecznym.
To fakt. Pamiętajmy o tym, że Malta to jedno z miejsc, gdzie nie tylko klasyczny plażing, leżing, smażing, jak to mówimy w chociażby w biurach podróży, ma miejsce, ale moc zabytków, możliwość przeżywania świąt wielkanocnych, zwłaszcza dla osób, które wywodzą się z kręgu chrześcijańskiego, jest bardzo istotna. Stolica Malty, Valletta, nazywana jest największym muzeum pod gołym niebem. W związku z tym taki właśnie pobyt, który obejmuje święta wielkanocne na Malcie, może być nie tylko wypoczynkiem, oderwaniem się od codzienności, ale także realizacją pewnych elementów, z których nie wyobrażamy sobie świąt wielkanocnych. No to zainteresowanie podróżami na Maltę jest na tyle duże, że część z touroperatorów oraz z konsolidatorów rynku wprost mówi, że te wzrosty sięgają kilkudziesięciu procent, patrząc na statystyki rok do roku.
Mydło o Malcie, a mam wrażenie, że jest jeszcze jeden trend, nie wiem jak powszechny, ale zauważalny dla mnie, bo no, w mojej banieczce się zdarza, takich znajomych też mam, że owszem, wyjeżdżają na święta, ale po prostu do jakiegoś hotelu, gdzieś w Polsce, hotelu, który często ma specjalną świąteczną ofertę, czyli nie z rodziną, a świątecznie gdzieś w Polsce w sposób zorganizowany.
Tak, ten trend jest bardzo widoczny, nie tylko jeżeli mówimy o świętach wielkanocnych, ale także jeżeli mówimy o, czy wspominamy o Bożym Narodzeniu i okresie sylwestrowo-noworocznym. No, pamiętajmy o tym, że niekiedy warto wyjść ze swojej strefy komfortu, która dla wielu osób jest tylko i wyłącznie wypoczynkiem biernym podczas świąt, a wcześniej wypoczynkiem nie tyle czynnym, co pracą przy przygrywaniu tych świąt, kiedy jedziemy do jakiegoś hotelu, gdzie wszystko tak naprawdę mamy przygotowane, kiedy nie musimy się martwić absolutnie niczym, kiedy nie musimy umyć okien przed świętami, a jedynym naszym zmartwieniem jest to, czy będziemy na śniadanie schodzić o godzinie 9, czy może 10, no to jest też czynnik, który powoduje, że wielu spośród naszych rodaków tak właśnie spędza święta i warto dodać, panie redaktorze, że ten trend jest widoczny nie tylko w dużych ośrodkach, w dużych sieciach hotelowych, ale zwłaszcza w mniejszych hotelach, w pensjonatach, w takich miejscach, w których możemy poczuć się tą magię świąt, ponieważ jak słusznie pan redaktor zauważył, część z właścicieli, z gospodarzy takich obiektów przygotowuje specjalne atrakcje. Jest to śniadanie świąteczne, są to dekoracje, czy to związane z Bożym Narodzeniem, czy właśnie teraz z okresem wielkanocnym, a wręcz nawet namawianie do udziału w uroczystościach religijnych, jeżeli ktoś odczuwa taką potrzebę. Więc no, jest to ciekawa alternatywa dla świąt w domu.
Bardzo dziękuję. Paweł Kunc, dziennikarz, ekspert rynku turystycznego, redaktor naczelny panpodróżnik.com, był gościem TOK 360. Dla tych, którzy w domu zostają i usiądą przy wielkanocnym stole, Anna Piekutowska przygotowała też coś. Audycja Zapytam Inaczej po godzinie 14. A dla tych, którzy złaknieni są najświeższych informacji, Tamara Pawlik-Lipska przygotowała o 12.40 informacje. Po informacjach Rafał Hirsch, EKG. Co dzisiaj w EKG?
Dzisiaj będziemy rozmawiać o nowej sytuacji, jeśli chodzi o Państwową Inspekcję Pracy. Została uchwalona ustawa, podpisana przez prezydenta. Co się zmieni, co powinni robić pracodawcy w nowej sytuacji, jeśli nie chcą uniknąć jakichś komplikacji, co pracownicy mogą zrobić, czego wcześniej nie mogli robić, o tym wszystkim
za chwilę będziemy. Skomplikować życie pracodawcom trochę.
Na przykład, tak. A co trzeba zrobić w firmie, żeby wszyscy ze sobą żyli zgodnie, długo i szczęśliwie? Na te tematy już za chwilę będziemy rozmawiać.
EKG już za chwilę. TOK 360 wraca po godzinie 13.
Reklama.
Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup wybrany produkt w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie jedną ratę. Promocja na tysiące towarów. Jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Super, super, super piątek i super sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę papryka czerwona 11,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona tylko 11,99 za kilogram. A wołowina z naszej lady od 25% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
Ojej, moje oczy swędzą, pieką, łzawią. Nie do wytrzymania.
To sezonowe alergiczne zapalenie spojówek. Sięgnij po krople do oczu Sterazolin Allergia. Leczą objawy takie jak świąt, łzawienie i zaczerwienienie oka. Sterazolin Allergia to lek z silną substancją przeciwalergiczną i bez konserwantów.
Uff, w końcu ulga dla moich oczu.
Sterazolin Allergia. Uwalnia oczy od alergii. Sterazolin Allergia, krople do oczu. 1 mg olopatadyny na mililitr, co odpowiada 300 mg leku w każdej kropli. Lek wskazany do stosowania u dorosłych z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek w leczeniu objawów ocznych. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
Nie, polecono mi coś